Jeżeli popatrzymy sobie na coacha, jakie są zalety coachingu online? To jest przede wszystkim dostępność. Kiedyś byłem coachem tylko dla warszawiaków. Jestem z Warszawy, chociaż oryginalnie jestem z Trójmiasta, ale taka jest prawda, że przed pandemią prowadziłem coaching z wybranymi klientami z Kanady, z Szwajcarii, ale obecnie 1/3 moich sesji odbywa się online. Kiedyś to było mniej niż 5% sesji miałem online. To były osoby polskiego pochodzenia, mieszkające za granicą, które szukają sesji w języku ojczystym. Wiadomo, że do terapii, do coachingu, do mentoringu najlepszy jest ktoś, kto mówi w naszym języku ojczystym. To jest dosyć dobre rozwiązanie dla takich osób, które to czują i rozumieją, że tak naprawdę najlepiej będzie im się w języku ojczystym skomunikować. Dlatego poszukują coachów w Polsce, a coraz więcej Polaków przecież wyjeżdża za granicę, robi tam często karierę, a jak szuka sobie coacha life'owego albo biznesowego, to chce porozmawiać w ojczystym języku. Oczywiście jest większa konkurencyjność na rynku coachingu. Coachowie z innych stron, albo też z innych stron świata, mogą pracować z klientami Warszawy. Jeżeli chodzi o coaching online, to nikt z coachów nie ma łączności na dany region. Ja mogę przecież mieć klientów z Warszawy i z Wrocławia i z Poznania, ale coach z Poznania może też mieć coacha z Warszawy, z Poznania, Krakowa czy innego miejsca w Polsce. Więc to jest bardzo ważna, istotna zmiana. Nastąpiła też większa konkurencyjność. To jest dobre akurat dla środowiska i jest to dla coachi dosyć duże ułatwienie. Można wybierać, przebierać. Dla coacha zaletą też dany coaching jest ustawienia przy tak zwanych seriach zero, ponieważ kiedyś na sesję zero umawiałem się w różnych wygodnych miejscach dla siebie i dla coachi, ale na tą sesję zero musiałem oczywiście dojechać i tam się zaprezentować i porozmawiać. Nie zawsze sesja zero łączy się z tym, że taki klient będzie chciał z nami współpracować. Jeżeli ta sesję zero sobie robię online, no to jest dla mnie dosyć duża oszczędność i czasu, i pieniędzy. Zrobię to spokojnie sobie online, czasami też o bardzo wygodnej porze dnia, a może czasami późnym wieczorem.
Bardzo często w naszej pracy kontraktujemy się z klientami. Kontraktujemy się na coachingach jeden na jeden, na coachingach zespołowych, prowadzenia warsztatów. Ja polecam Wam zakontraktowanie się samemu ze sobą. To ten moment, kiedy prowadzimy kontrakt i ustalamy, jak my będziemy z sobą pracować, co jest dla nas ważne, jak wygląda ten nasz czas pracy, na co dajemy sobie prawo, do czego mówimy sobie start, do czego mówimy sobie stop, z jakich zachowań, które nam szkodzą, będziemy rezygnować, a które będziemy nowe nawyki tak naprawdę włączać do tej naszej codziennej, wirtualnej rzeczywistości, żeby służyły, żeby budowały naszą energię, chęć do pracy, zapał, ale też żebyśmy mogli tą energią, inspiracją, wiedzą bardzo często i know-how dzielić się z naszymi klientami. No i zobaczcie, kiedy nie mamy ram, kiedy nie mamy tak naprawdę strategii, można się w tym labiryncie cyfrowego świata, wirtualnej rzeczywistości bardzo mocno pogubić. Wtedy narasta stres, pojawia się napięcie, pojawia się ta duża ilość maili, które trzeba odczytać, na które trzeba odpisać. Pojawiają się też wiele różnych innych obciążeń i to będzie w zależności od tego, jakie u Państwa są stresory, jak sobie Państwo z nimi radzicie, czy na bieżąco, czy ten stres przeradza się w jakieś permanentne zmęczenie.
Myślę sobie, że warto, aby każdy coach zadał sobie pytanie, na ile jest gotowa, by uczestniczyć w superwizji, ale też, żeby zadbał o siebie, czyli jaka forma pracy jest na tą chwilę dla mnie korzystniejsza, efektywniejsza, bo to, że żyjemy w świecie cyfrowym, online'owym, nie znaczy, że nie możemy na tą chwilę korzystać, bo być może będę się czuł bezpiecznie bardziej w superwizji stacjonarnej, na ile bardziej indywidualna, a na ile grupowa, ale też o co warto, żebyśmy zadbali, decydując się na superwizję i superwizora. Myślę sobie, że w świecie post-covidowym, w świecie VUCA, o którym też mówiłam, w którym funkcjonujemy, tym bardziej potrzebujemy jako coachowie superwizji, by dbać przede wszystkim o swój dobrostan i mieć świadomość tego, że bardzo to, jak w tym świecie funkcjonujemy, lepiej czasami gorzej, wpływa bezpośrednio na to, jak wygląda nasza praca z naszymi klientami. A najważniejszym też aspektem pracy coachingowej jest dbanie o naszych klientów, o ich dobrostan i o ich sprawczość. Więc przede wszystkim zadbajmy o siebie jako superwizorzy i coachowie.
Takie przesłanie na koniec, że prostota jest szczytem wyrafinowania. Czyli żeby pamiętać o tych podstawach, że ten coaching zespołowy nie musi być bardzo skomplikowaną metodą. Bazą, można by powiedzieć, jesteśmy my, nasza postawa. Zachęcam, żeby jako coach zespołowy być właśnie w pełni w tej postawie coacha, żeby wierzyć w zespół, dawać mu przestrzeń, nie wybierać za niego, być takim otwartym, akceptującym, żeby właśnie korzystać ze wszystkich kompetencji coacha. Przede wszystkim zadawać trafne pytania, słuchać, odzwierciedlać. Co ważne, przestrzegać tych wszystkich etycznych zasad i kodeksu etyki. Po drugie, żeby dobrze zaplanować ten proces, czyli pomyśleć, z ilu sesji ma się to składać, jak się to może w czasie rozłożyć. To jest też ważne, zaplanować jedno pojedyncze spotkanie, też tak ile czasu ma trwać i z jakich części może się składać. Tak jak powiedziałam, możecie Państwo układać to w modelu Grow, możecie Państwo układać to zapraszając Action Learning czy grupę Balinta. No i to, co ważne, zapraszać narzędzia. Narzędzia, które bardzo wspierają naszą pracę, sprawiają, że zespół jest wtedy zaangażowany, chce mu się, nie musi to być bardzo skomplikowane. Naprawdę na dysku, po prostu na kartce papieru można czynić wspaniałe rzeczy. Ważne, żeby tylko każdy członek zespołu miał do nich dostęp. No i to, do czego jeszcze właśnie zachęcam, to proszę pamiętać o tym dobrym początku. Czyli ten wstęp, początek jest najważniejszy, żeby zespół zechciał z nami później pracować głębiej. To musimy zrobić dobrą robotę na początku.
O tym musimy pamiętać przy całym procesie akredytacji. Pamiętajmy, że to jest proces, tak jak coaching, to sama akredytacja również jest procesem. Dobrze o niej pomyśleć wcześniej, zaplanować sobie poszczególne kroki, pamiętając o etapie edukacji, o odpowiednich szkoleniach i o tym, że one zajmują czas, a dopiero po tym możemy rozpocząć prowadzenie sesji coachingowych, które będą nam się do tej akredytacji liczyły. Pamiętajmy, że każdy obszar ma określony czas, czyli w przypadku samego doświadczenia to musimy się zmieścić w 18 miesiącach. To tak naprawdę raportujemy. Pamiętajmy o superwizjach. Każdy, niezależnie od tego, która to jest ścieżka, która forma akredytacji, która certyfikacja, zawsze superwizja nam będzie potrzebna. Nagrania sesji, transkrypcje to element, który musimy przedstawić. No i w przypadku ICF-u jest także egzamin, który musimy pozytywnie zdać. Zatem bardzo zachęcam do akredytowania, do uczestniczenia w procesach akredytacyjnych, sięganiu po te trofea, no i zaplanowaniu odpowiedniego czasu, aby można było to zrealizować.
Myślę, że ten rynek będzie się bardzo mocno rozwijał i będzie bardzo dostępny coaching w ciągu najbliższych lat. Bardzo mocno będzie się rozwijać również cała nauka wokół coachingu, czyli dostępność danych z procesów coachingowych będzie mocno powodować, że firmy zainteresują się tym, żeby mieć właśnie tego typu wystandaryzowane procesy coachingowe, w których fizycznie widać to, jak się ich menadżerowie zmieniają. Mówiliśmy dzisiaj o wadach, te wszystkie wady związane z tym, że klient czasami siedzi w stołówce zakładowej, to się też zdarza niestety i wtedy trzeba go kontraktować na nowo. Natomiast zagrożenia tego procesu, tutaj chciałbym powiedzieć, że sztuczna inteligencja w procesach coachingowych będzie za lat wiele, ale będzie towarzyszyć nam tak samo jak perspektywa pojazdów, które jeżdżą same po ulicach, co w oczywisty sposób martwi taksówkarzy i kierowców ciężarówek. Natomiast coachowie za lat parę mogą stanąć przed, czy parę dziesiąt, albo paręnaście, przed maszyną, która przeprowadzi dużo lepszy coaching niż każdy z nas wykształcony w 20 szkołach coachingowych z 5 certyfikatami.
Jednocześnie przez ostatnie 20 parę lat myśmy się sami wkręcili w robienie rzeczy czasami za dużo, za szybko. Na pewno znane jest Państwu pojęcie FOMO, fear of missing out, strach, że nas coś ominie cennego, i z tego miejsca robienia czasami za dużo, za szybko. Wszystko, co tylko jest możliwe i dostępne. Patrząc na poziom stresu, jaki funduje nam świat zewnętrzny, my się też przyczyniamy do tego, że czasami wewnętrznie podnosimy jeszcze własny stres. Ostatnie 2 lata, 2,5 roku bardzo dużo tematów, szkoleń i warsztatów dotyczyło work-life balansu albo szerzej well-beingu. To warto sobie zadać pytanie, czy ja sam dla siebie nie jestem generatorem stresu. Patrząc na taką chorobę hurry sickness, chorobę z pośpiechu, okazało się, że istnieje pewien profil człowieka, który jest bardziej skłonny do nałożenia na siebie samego pewnych oczekiwań i wymagań.
Jeżeli zdiagnozujemy u siebie, że no jesteśmy tymi perfekcjonistami, i jak w takim razie z tej pułapki, jak ją uniknąć, a jeżeli już jesteśmy, wiemy, że wpadliśmy w tę pułapkę, w te sidła perfekcjonizmu, to co zrobić, żeby się z niej wydostać? Ja zakładam, że to pewnie jest jakiś większy proces, że to nie jest tak tylko, że pani doktor odpowie nam, tak, ale być może są jakieś takie, nie wiem, triggery, może dałoby się zrobić jakieś takie małe kroczki, jakieś takie wyzwalacze, które by nam pozwoliły raz zauważyć, że my się zbliżamy właśnie do tego momentu, w którym ta pułapka już jest przed nami, że jakby uważaj, albo z drugiej strony, czy możemy sobie zrobić jakieś wyzwalacze, że jak już wpadniemy, to czy pojawią się jakieś takie haczyki, po których my możemy się wspiąć do góry?
Tak, bardzo dobre pytanie, ja zaraz chętnie odpowiem. Po pierwsze, to jest jeszcze to pytanie, czy ja już jestem w pułapce, czy nie jestem, czyli kiedy ja mogę sprawdzić, po czym ja mogę poznać. I tu są 2 indykatory. Jeden to jest wewnętrzny stan psychiczny, bo jeżeli ja mam poczucie ciągłego stresu, długofalowego, oczywiście, że żyjemy w trudnych czasach świata VUCA, bani, oczywiście, że pandemia i wojna powoduje globalny poziom niepokoju, ale czy ja wewnętrznie doświadczam dużego napięcia i dyskomfortu? Jeśli tak, to jednym z mechanizmów może być to, że mam skłonność perfekcjonistyczną. Druga rzecz to jest, no, to jest troszeczkę taka mądrość, która też się bardzo ładnie przejawia w na przykład 360 w organizacji, ale my czasami nie mamy poczucia, że naprawdę wiemy, jak jesteśmy widziani z zewnątrz. Jeżeli mój klient chciałby sprawdzić, co on myśli, że myślą o nim inni ludzie, a co naprawdę myślą o nim inni ludzie, tak? To jest różnica. To wtedy ja bardzo często zapraszam klienta w procesie coachingu, mówiąc to, wiesz co, to napisz, nie wiem, do 5 przyjaciół i do 2 wrogów informację, taką maila, tak, z zapytaniem, na przykład podaj mi 3 rzeczy, które we mnie cenisz i 1 rzecz, którą chciałbyś, żebym zmienił. Takie ćwiczenie, takie zadanie, bo no, taka starodawna mądrość mówi, że nikt ci nie powie tyle prawdy, co twoi przyjaciele i twoi wrogowie. Natomiast można zrobić taką praktykę, takie ćwiczenie, dowiedzieć się o sobie od osób, które z nami współpracują, mieszkają, żyją. Także to jest taka praktyka, żeby sprawdzić, czy już jestem w pułapce, czy jeszcze nie jestem w pułapce perfekcjonizmu. Jak się okaże, że jestem albo że bywam, to ja może wrócę do jednego slajdu. Czyli tutaj, słuchajcie, na tym slajdzie mamy pewne rzeczy związane z pewnymi praktykami na co dzień. Gdzie mamy akceptację siebie, gdzie mamy self-compassion, gdzie mamy praktykowanie uważności, mindfulnessu, szczególnie jeżeli emocje wewnętrzne się robią jakieś przytłaczające czy wszechogarniające, oraz praktykowanie wdzięczności i świętowanie, uwaga, nie tylko wielkich sukcesów, świętowanie kolejnych etapów progresu, ale też bycie wdzięcznym za tak zwane porażki i patrzenie na to, co dzięki nim jakoś nas wewnętrznie ubogaca, o co nas to dopełnia. Także to są takie proste rzeczy na poziomie konkretów. Bardzo przydatne jest też podejście behawioralno-poznawcze, czy w psychoterapii, czy w coachingu, czyli szukanie konkretnych zachowań, które stopniowo, krok po kroku, tak jak pan powiedział dokładnie, pomagają nam zbudować w sobie wewnętrzne doświadczenie, że jesteśmy okej, w oparciu o powtarzające się zachowania.
Jeszcze każdego z Państwa pozwolę sobie poprosić o takie krótkie podsumowanie tego dnia dzisiejszego, czy to o odniesienie się do własnej prelekcji, czy to może do innych. Zaczniemy od Pani doktor. Pani Lidia, proszę.
Dziękuję. 2 profesje, które rozwijają się najszybciej i prawdopodobnie nie skończą się rozwijać, to jest IT, bardzo szeroko rozumiane, i profesje wokół jakości życia. I tutaj, słuchajcie, wydaje mi się, że coaching jako metodyka szerzej niż tylko proces coachingu. Widzę to też po ludziach, którzy przychodzą na studia z coachingu profesjonalnego albo się kształcą u mnie na tych kursach zaawansowanych, chociaż są menedżerami. Nie wszyscy chcą być coachami. Umiejętności coachingowe to są pewne metakompetencje do radzenia sobie z tym światem. I czy jestem menedżerem, liderem, gospodynią domową, trochę taki coachingowy sposób widzenia świata, szukania tej mocy sprawczej, budowania tych marzeń i nadziei, to jest coś, co nas prowadzi do przodu przez te turbulentne czasy. Daje nam też pewną elastyczność konieczną, tak? W związku z czym wydaje mi się, że stawanie się coachem, uczenie się na to, żeby być coachem, nie musi się wiązać tylko z jednoznacznym wyborem ścieżki, żeby wpisywać sobie na wizytówce ja coach. To się przydaje w tej chwili w tak wielu profesjach, że widzę ludzi, którzy się uczą coachingu, chcąc to połączyć ze swoim specjalistycznym obszarem działania, czy doradztwa, czy dbania o jakość życia. I jeszcze wracając do podsumowania całkowitego, więc jeżeli na przykład chcę dać komuś miłość, to co ja robię tak naprawdę? I teraz jak to dać sobie? Jeżeli chcę komuś okazać szacunek, to co ja robię wobec kogoś? I jak sobie to zapewnić? Tak samo jeżeli szanuję czyjąś wolność, to jaka jest moja postawa? I jak zadbać o to samo dla samego siebie. Bardzo, bardzo dziękuję, bo to jest wielka frajda spotykać się z Państwem tutaj. Wielka wdzięczność, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani Katarzyno.
Jak z przyjemnością się słuchało Pani Lidio, to o czym Pani też mówiła. Ja sobie myślę, patrząc w takim kontekście osobistym na moje dzieci, które są z pokolenia Z, 18-15 lat, to są takie dzieci, które potrzebują rozmowy, potrzebują obecności, potrzebują dialogu, więc myślę sobie, że to pokolenie też będzie ku temu w przyszłości dążyło. Druga taka rzecz, która mi się pojawia, to też tak sobie myślę, i to jest taka misyjność też chyba naszego zawodu, że naszą rolą też jest edukowanie. Czym ten coaching jest? W jakich sytuacjach warto po niego sięgać? I też w jaki sposób my stawiamy granice, kiedy po drugiej stronie, co obserwuję czasami w biznesie, gdzieś granice są nadużywane wtedy, kiedy chce się wykorzystywać coaching do nie takich celów, do jakich się powinno. I trzecia rzecz, która mi się pojawiła dosłownie przed chwilą, to to, żeby też powiedzieć osobom, które myślą w przyszłości o tym, żeby pracować coachingowo, ale też do naszego środowiska, że bardzo ważne jest rozwijanie, ale też zwijanie się. Żeby dać sobie przestrzeń na jedno i na drugie, że to nie chodzi o to, żeby cały czas ten warsztat poszerzać, uczyć się nowego, tak, ale powiedzieć sobie też w pewnym momencie wystarczy, mogę się na chwilę zwinąć i pójść dalej.
Panie Marku, wracam do Pana. Takie krótkie podsumowanie bym prosił.
Takie krótkie podsumowanie z mojej strony. Coaching ma przyszłość, cyfrowy coaching też. Pokazaliście Państwo, że bardzo dobrze w tym funkcjonujecie. Ja się też nauczyłem parę ciekawych rzeczy. Od Pani Lidii dużo wziąłem o osobowości i pewne rzeczy były dla mnie nowe, chociaż sam zgłębiam psychologię i jest to taki mój konik, ponieważ uważam, że to mi pomaga bardzo w byciu life coachem. I nie wchodzę wtedy w takie tematy, które do mnie nie należą, tak? Wtedy odsyłam do specjalistów.
Dziękuję Panie Marku bardzo. Panie Barcie, do Pana prosił, teraz przychodzę.
Myślę, że wydźwięk jest taki, że coaching ma przed sobą dużą przyszłość, a propos wszystkich tych osób, które rozważają edukację coachingową lub karierę coachingową. Jak najbardziej tak. Myślę, że w najbliższych latach coaching w internetach będzie się mocno rozwijać i będzie miał bardzo, albo coraz większy jeszcze ten czynnik ludzki i ta obecność coacha będzie jego podstawowym składnikiem. A nawiązując do tego, o czym mówił pan Marek rano, możemy się spodziewać, jak będzie reagować na coaching generacja Z, czy jak reaguje już, natomiast trochę mało wiemy o generacji alfa, a w ogóle nic nie wiemy o generacji beta, więc w takiej bardzo długiej perspektywie mamy oczywiście bardzo wiele niewiadomych i te wszystkie wizje sztucznej inteligencji przejmujące naszą rolę, no myślę, że są jeszcze bardzo odległe jednak, ale fajnie, że porozmawialiśmy o tym. Bardzo się cieszę. I a propos tej sztucznej inteligencji, jeszcze jedno zdanie. Myślę, że to będzie wyglądało właśnie w ten sposób, że coaching na platformach internetowych będzie bardzo mocno wspierany przez algorytmy, przez big data, ich analizę i my będziemy z tego po prostu korzystać jako coachowie, bo będziemy dużo więcej widzieli danych porównawczych o kliencie, być może również jakieś sugestie a propos nas, ale też będzie to nam dawać dużo więcej informacji na temat tego, w jaki sposób my sami prowadzimy coaching i gdzie ewentualnie możemy się jeszcze rozwijać, chociażby z, nie wiem, samej analizy emocji w sesji, bo to algorytmy potrafią już dzisiaj.
Dziękujemy bardzo. Pani Ewo?
Chciałam podziękować w takim razie wszystkim Państwu za tą możliwość bycia tutaj w takim gronie. Przede wszystkim mnie osobiście bardzo cieszy, że poruszyliśmy dzisiaj na tej konferencji tak różnorodne tematy. Z jednej strony ten cyfrowy świat, z drugiej strony rozwój, możliwość samorozwoju, też tą cyfryzację związaną z tym, jak będzie to, o czym opowiadał też Pan Bart, być może wyglądać ten robot coach. Wierzę też, że ta przyszłość coachingu jest pisana w jasnych kolorach i nasza różnorodność tutaj jest duża, jeśli chodzi o to, co robimy, czym się zajmujemy. Bardzo też dzisiaj był dla mnie ciekawy ten kawałek związany z coachingiem zespołowym, ale myślę sobie, że to, o czym powiedział Pan Marek jest też bardzo istotne, czyli to, żeby w tej naszej profesji nie tylko kobiety, bo ja kiedy pracuję w biznesie i pracuję z mężczyznami, z prezesami, z dyrektorami, to mam poczucie, że ten kawałek emocji, o którym też dzisiaj tutaj rozmawialiśmy i często takie przełamanie bariery, żeby mówić o swoich słabościach, o tym wszystkim, co mi właśnie nie wychodzi albo z czym mam trudność, jak sobie z tym poradzić, to właśnie w takich relacjach nie zawsze jest proste. Trzeba zbudować tutaj, powiedziałabym, czasami przez kilka sesji taką bezpieczną przestrzeń, właśnie też jak pani doktor Lidia mówiła tutaj, związaną z empatią, współodczuwaniem, żeby druga strona się otwarła. I z mojej perspektywy mężczyźni coache są bardzo, bardzo potrzebni i niezbędni właśnie po to, żeby klienci mogli sobie dobierać, z kim im w duecie jest, z kim czują się lepiej. Zainteresowanie coachingiem jest olbrzymie, patrząc na moich studentów, na to, że na zajęciach, które prowadzę, coaching i mentoring, ta wiedza z perspektywy właśnie, jak może wyglądać praca w coachingu i ciekawość ludzi, szczególnie tego pokolenia Z, które jest bardzo, powiedziałabym, zdigitalizowane, ale oni tęsknią za relacjami, tęsknią za tym, kiedy przychodzą do mnie zajęcia i robię im, słuchajcie, kółko, żebyśmy sobie usiedli, to oni nie chcą tej teorii, oni chcą ze sobą pogadać, oni chcą poćwiczyć różne narzędzia coachingowe po to, żeby móc się trochę na siebie otworzyć i nie być tą osobą, która występuje na Instagramie, bo ona czasami, tak jak tutaj doktor Lidia mówiła, jest bardzo perfekcyjna, a w środku jest dużo lęku, a myślę, że my w naszej pracy pomagamy rozpalać wiarę i światło w to, że możemy być tacy, jacy chcemy i to mi się wydaje w tym zawodzie jest najpiękniejsze.
Dziękuję bardzo pani Ewo i pani profesor. Ostatni głos do pani tutaj należy.
Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, tak podsumowując, ja myślę, że to, co najważniejsze, też odwołując się do swoich doświadczeń, do rozmów bardzo często z absolwentami naszych studiów podyplomowych, każdy mówi, że to jest proces, to jest transformacja i zmiana. Nie zawsze, tak jak też Państwo wspominaliście, będzie tak, że każdy, kto dotyka coachingu, będzie tym coachem, ale to, co bardzo często słyszę, to takie wypowiedzi, że potrafię wreszcie rozmawiać, potrafię lepiej słuchać, potrafię zadawać pytania, lepiej mi się pracuje z moim zespołem, odnoszą lepsze efekty. I znowu, odwołując się do pewnych danych, do których mam teraz wgląd, mniej więcej, myślę, że 15-20% absolwentów to faktycznie tacy coachowie z krwi i kości. Ale wszyscy pozostali mówią, że ta transformacja bardzo istotnie i pozytywnie wpływa na ich życie. W związku z tym ja myślę, że to taki dobry sygnał, że oczywiście coaching można wykorzystywać w różny sposób, stosując chociażby coachingowe podejście do zarządzania. Opcji jest wiele. Mnie niezmiernie cieszy to, że tworzymy taką społeczność w której możemy się właśnie dzielić tym coachingiem, naszymi przemyśleniami. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za dzisiaj. Z całego serca dziękuję wszystkim cudownym, fantastycznym prelegentom. Te sesje były naprawdę wyśmienite. To była taka uczta dla mnie osobiście intelektualna.